senator Prawa i Sprawiedliwości Maria Kos, moim i Państwa gościem na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry.
Wczoraj na antenie naszej rozgłośni sporo miejsca poświęciliśmy kołom gospodyń wiejskich. To w pewnym sensie pani dziecko poprzedniej kadencji. Jest pani dumna z tego, jak to się, ten ruch społeczny, w ten sposób to nazwijmy, się rozwija?
Tak, jestem bardzo dumna, ponieważ byłam wielką zwolenniczką tej ustawy z końca 2018 roku, ustawy, która nadawała osobowość prawną kołom gospodyń wiejskich, przewidywała również dofinansowanie na działalność dla kół gospodyń wiejskich i pamiętam, w Senacie prowadziłam obrady, kiedy omawialiśmy tę ustawę i pamiętam, jak opozycja, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej bardzo ją krytykowali. No niemniej byłam przekonana, mając kontakty przecież dużo wcześniejsze z kołami gospodyń wiejskich, że ta ustawa zmotywuje panie do działania, że doda im wiatru w skrzydła, że jeszcze bardziej zachęci je do aktywności i tak się stało. I ta ustawa weszła w życie i spowodowała, że powstało wiele nowych kół gospodyń wiejskich, nie tylko na naszym terenie, ale w całej Polsce. A te, które do tej pory działały, mają dużo większe możliwości i bardzo angażują się w to, co robią, w takie animowanie życia społecznego, kulturalnego na wsi i widać po prostu ogromny postęp.
A liczy pani na to, że ten trend będzie się utrzymywał, że po tej pierwszej fali rzeczywiście, bo to obserwujemy i również w portalu podlasie24.pl, o tym piszemy, tam obszerny raport do państwa dyspozycji, jak wiele tych kół w ostatnim czasie powstało. Czy te koła się utrzymają?
Jestem przekonana, że tak, ponieważ ustawa przewiduje, że co roku koła gospodyń wiejskich mogą sięgać po dotacje. Poza tym nie tylko z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale również w KRUS-ie są programy dedykowane do kół gospodyń wiejskich. Również są inne programy, gdzie panie mogą, mając osobowość prawną, składać wnioski i sięgać po dotacje. Więc jestem przekonana, że te koła będą się rozwijały, będą powstawały nowe, a te, które już istnieją, że będą jeszcze bardziej aktywne w swojej działalności, bo widać takie zapotrzebowanie na wsi po prostu. To widać, że to był taki impuls, ustawa była takim impulsem, ale tak naprawdę to ogromne chęci, ogromne możliwości drzemały w paniach, one tylko po prostu czekały na coś, co się wydarzy i spowoduje, że one rzeczywiście wezmą sprawy w swoje ręce i tak się stało, ale widać ogromną chęć do tego, żeby się spotykać, żeby wspólnie realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, zadania, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności. Takie dusze społecznikowskie odezwały się bardzo w paniach i to jest piękne.
One może po prostu przypomniały o sobie, bo one zawsze były.
Były, tylko też ja, panie redaktorze, pamiętam, bo wychowałam się na wsi, pamiętam, jak moja mama w latach 70., 80. należała do koła gospodyń wiejskich, jak bardzo panie były wtedy też aktywne i pamiętam, że różnego rodzaju spotkania organizowały, kursy i wiele takich działań podejmowały, dzięki którym no po prostu wspierały się nawzajem no i mogły rozwiązywać konkretne problemy. Potem przeszły lata 90. i to życie takie społeczne na wsi trochę obumarło, to trzeba powiedzieć, bo po prostu to cóż, trudne czasy, nowe problemy. Trzeba się było w tej nowej rzeczywistości jakoś odnaleźć i na działalność społeczną nie było czasu, a pewnie też i ochoty. Ale to się zmieniło, bo wieś polska się zmienia, ludzie, którzy mieszkają na wsi, no też już, że tak powiem, no inaczej trochę do pewnych spraw podchodzą, bo też ich życie inaczej wygląda. Na wsi mieszkają nie tylko rolnicy.
Tak, coraz więcej mieszczuchów ucieka na wieś.
Tak, więcej mieszczuchów ucieka na wieś i chciałoby trochę zasmakować takiego właśnie wiejskiego stylu życia i chciałoby też wspólnie z tą społecznością wiejską trochę podziałać i trochę, prawda, tak społecznie się poudzielać. Ale rolnicy przecież też no, trochę inaczej już to rolnictwo wygląda i widać, że potrzeba działania jest. Panowie mają ochotnicze straże pożarne, do których panie też należą, no, ale w większości są to jednak druhowie. A panie mają koła gospodyń wiejskich,
do których podobno też panowie gdzieś
panowie
należą,
też, tak, aspirują i są też przyjmowani i bardzo dobrze, ale generalnie są są to organizacje kobiece i widać, że pomysłów jest bardzo dużo na to, jak te koła gospodyń wiejskich mają działać. Pomysłów jest dużo, inicjatyw jest dużo, problemy są różne, z którymi panie chcą się też zmierzyć i stawiają im czoło. I widać, że po prostu dzięki temu życie na wsi staje się bardziej atrakcyjne. Zaczyna się bardzo dużo na wsiach dziać. Ludzie się integrują, wychodzą ze swoich domów, chcą wspólnie spędzać czas. Tak jak to dawniej na wsi było, bo tym się ta społeczność wiejska wyróżniała, że ludzie po prostu czuli się taką częścią tej społeczności i lubili spędzać wolny czas wspólnie, lubili się wspólnie bawić, ale też wspólnie pracowali.
Tak? Ja pomyślałem też, że to jest coś takiego, że dzięki tym pieniądzom, które teraz koła gospodyń wiejskich mogą podejmować, po które mogą sięgać, to też taka łatka takiej zapyziałości polskiej wsi, no, odrywa się, krótko mówiąc, i znika.
To na pewno. No wieś polska nie jest zapyziała. Wieś polska jest piękna, otwarta, nowoczesna, a jednocześnie bardzo blisko związana z tradycją. Tę tradycję na wsi się bardzo ceni. Taki tradycyjny też styl życia, ale też takie przywiązanie do dawnych zwyczajów, do folkloru. To się jeszcze przecież widzi i odnotowuje. Ale też przywiązanie do takich tradycji kościelnych, do religii, do wiary. To wszystko czyni życie na wsi takim wyjątkowym, bo we współczesnym świecie, gdzie wszystko się tak szybko zmienia, laicyzuje, gdzie tak przecież duże społeczności odchodzą od tradycji, od wartości, to jednak nasza polska wieś jest ostoją tych wartości i takiego właśnie tradycyjnego stylu życia, co czyni ją piękną i czyni ją taką wyjątkową, niezwykle oryginalną i myślę, że to jest takie pociągające nawet dla ludzi z miasta, o których pan wspomniał. Oni często przed tym zgiełkiem dużego miasta, taką anonimowością, takim pośpiechem, chcą uciec na wieś, bo tam się żyje między ludźmi. Jest się jednym z nich, poznaje się ich, a ludzie na wsi, tak jak mówiłam, razem dawniej lubili pracować, bawić się, ale też zawsze wspierali się nawzajem i w tych takich dobrych, szczęśliwych chwilach, ale i w takich tych chwilach, kiedy działo się jakieś nieszczęście. I to jest na wsi cały czas takie dominujące, tak, że po prostu społeczność wiejska czuje się odpowiedzialna za poszczególne jednostki. I dlatego to życie na wsi jest takie zupełnie inne. A dzięki kołom gospodyń wiejskich stało się jeszcze bardziej takie barwne i atrakcyjne i po prostu piękne.
I oby tak pozostało. Pani marszałek, jeżeli pani pozwoli, zmienimy trochę temat, ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, że tę wielką politykę to zostawimy w spokoju. Zostaniemy tutaj w naszym regionie, chociaż pytanie też z natury chyba trochę politycznych. Ktoś się uwziął na Roberta Głaszewskiego?
Myślę, że tak, panie redaktorze. Jest to sprawa zupełnie dla mnie dziwna i niezrozumiała, ponieważ pan Robert Głaszewski, odkąd został burmistrzem Łochowa, bardzo zabiegał o inwestycje, które w tym mieście powinny być przeprowadzone już dawno, a nie były z różnych powodów. Nie chcę teraz w te powody wnikać. Oczywiście ja byłam wicemarszałkiem Senatu i też wspierałam go, senatorem przecież ziemi węgrowskiej. Wspierałam go w tych staraniach. Dzięki temu możliwa stała się budowa obwodnicy Łochowa, możliwa stała się budowa tych bezkolizyjnych przejazdów przez tory. Pamiętamy, że linia kolejowa Warszawa-Białystok została zmodernizowana, a tych bezkolizyjnych przejazdów przejść w Łochowie zabrakło. Nawet przejście do szkoły jedynki zostało zamknięte, szanowni państwo. I żeby się dostać do szkoły jedynki, to trzeba by było parę kilometrów, nawet jak się blisko mieszkało, ale po drugiej stronie torów, trzeba było by parę kilometrów wieźć dziecko samochodem. Przecież jakieś absurdy. A teraz już to przejście jest, funkcjonuje, tak? To takie zaniechania, takie zaniedbania, które miały miejsce, ale którym Robert Głaszewski starał się stawić czoło. Pieniądze się znalazły, chęć po stronie inwestorów też. Okazało się, że znaleźli się też przeciwnicy. Kilka osób, które są moim zdaniem inspirowane politycznie, bo wszystko to, co się dzieje wokół teraz Roberta Głaszewskiego, jest inspirowane politycznie, bo jeśli się pisze o nim, że to jest pisowski burmistrz, prawda, no to już jest jakieś konkretne nastawienie. I stawia mu się zarzut, że wydał opinię dotyczącą budowy wiaduktu nad torami. Przy czym jego obowiązkiem było wydać opinię. I teraz okazuje się, ale przecież to już dawno o tym PKP mówiło, że niezależnie od tego, jaka by to była opinia, to PKP, Polskie Koleje Państwowe, podejmując się jakichś inwestycji, kieruje się ekspertyzami ekspertyzami wydanymi przez inżynierów, a nie kieruje się opiniami samorządowców. I do zaopiniowania Robert Gołaszewski miał tylko wiadukt, a nie żaden tunel. Bo to, że w pierwotnej wersji była mowa o tunelu, no była, ale ekspertyzy wykazały, że tunel miałby 12 metrów głębokości, ponieważ on by był dosyć długi i on by zaburzał te stosunki wodne, jakie tam panują i po prostu, ponieważ poziom wód jest w tym miejscu wysoki, on byłby ciągle zalewany. Ja to wiem, bo taką dostałam informację z PKP, więc ja nie mam powodu uważać, że to jest nieprawdziwa informacja, bo ja nie jestem ekspertem i nie mogę podważać takich informacji.
No tymczasem ważne teraz jest, to każdy prawie jest ekspertem.
A teraz tak, każdy jest,
tak się mieni.
A teraz każdy chce być ekspertem. I został podany do prokuratury i prokuratura wszczęła, prawda, postępowanie.
No właśnie martwią panią działania, niepokoją panią działania prokuratury, bo tak się właśnie zastanawiamy, prokuratura mogła, ale nie musiała wszcząć to postępowanie.
Martwią mnie. Ja nie chcę komentować poczynań prokuratury, bo jestem politykiem i nie powinnam tego czynić, ale w tym przypadku bardzo mnie martwią, ponieważ to jest jedna z 13 opinii wydanych na ten temat, a tylko wobec Roberta Gołaszewskiego prokuratura prowadzi postępowanie. Przy czym ja nie przypominam sobie, a działam też w polityce, w samorządzie, żeby jakikolwiek samorząd, burmistrz, czy też wójt, czy prezydent, wydając taką opinię, zasięgał Rady Miasta czy Gminy, to znaczy wprowadzał pod obrady Rady Miasta czy Gminy tego typu opinie i zasięgał konsultacji. W ogóle jestem przekonana, że nawet Rada Miasta czy Gminy nie mogłaby uchwały w takim tekście, w takiej sprawie wydać, ponieważ to nie leży jej kompetencjach i taką uchwałę zapewne wojewoda by uchylił. Na jakiej podstawie prokuratura czyni te swoje postępowanie i chce kierować zarzuty wobec burmistrza Łochowa. Ja zupełnie tego nie rozumiem i dla mnie jest to jakiś ewenement. Mam nadzieję, że ta sprawa zakończy się dla Roberta Gołaszewskiego pozytywnie, ponieważ jest to człowiek niezwykle pracowity. Człowiek, który zabiega o sprawy Łochowa, jest w Łochowie powszechnie szanowany, lubiany, ale ma kilku wrogów politycznych, tak trzeba nazwać, wrogów, nawet nie przeciwników, wrogów politycznych państwa, którzy no, nie mogą przeżyć, że przegrali wybory z Robertem Gołaszewskim i po prostu nękają go na różne sposoby.
To jeszcze jeden temat, pani marszałek, bo ostatnio goszczą tutaj w studiu poseł Anna Maria Siarkowska. Na moje zresztą pytanie powiedziała, że trochę jest zdziwiona tak małą ilością ministrów konstytucyjnych z naszego regionu. Pani też? Bo mieliśmy ministra energii, mieliśmy ministra środowiska, a teraz został minister cyfryzacji Marek Zagórski z tego okręgu.
Na pewno osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Wprowadziliśmy 9 posła, mieliśmy 8 mandatów, mamy 9. Zwiększyliśmy bardzo poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu. Więc zapewne powinno się to przełożyć na również takie stanowiska w rządzie, tak? Czy też ministrów, czy wiceministrów. No ale nie wiem, no być może sprawa jest jeszcze otwarta.
Zobaczymy.
Trudno jest to komentować, panie redaktorze. Każdy okręg chciałby mieć swoich ministrów, wiceministrów, no bo wiadomo jest rzeczą, że wtedy też no jest to pewnego rodzaju docenienie, prawda, starań tego okręgu.
Jakoś ranga rośnie.
Myślę, tak. Ranga rośnie, ale myślę, że no do tej pory nasz okręg był doceniany. Teraz myślę, że jeśli nie od razu, już zaraz po wyborach, to myślę, że też to nastąpi. Trzeba być dobrej myśli. Ważne jest, że wygraliśmy wybory, walczymy o dobry wynik i wygraną pana prezydenta Andrzeja Dudy. Niedługo kolejna kampania się zacznie. Ważne jest, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość, że możemy realizować nasz program. Dla nas, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości jest to najważniejsze. A stanowiska to jest rzecz wtórna.
Senator Prawa i Sprawiedliwości Maria Kosmo i państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.